Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Dziewiętnastego listopada wita Państwa Krzysztof Bronk. W dzisiejszym programie powrócimy do francuskich manifestacji przeciwko małżeństwom i adopcjom dla homoseksualistów. Będziemy o tym rozmawiać z francuskim biskupem Vincentem Jordi, który przebywa w Watykanie z wizytą ad limina. Powiemy też o wywiadzie Roberta Spemana, niemieckiego filozofa i papieskiego przyjaciela, na temat 50. rocznicy Soboru. Na zakończenie nadamy komentarz europejski Radia Watykańskiego. Zapraszamy. Wartość kultur lokalnych Afryki i znaczenie Kościoła w wychowywaniu do pokoju i pojednania były tematem rozmów, jakie przeprowadził w Watykanie prezydent Beninu. Thomas Yayboni został przyjęty przez papieża, a następnie spotkał się z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone i z prałatem Ettore Balestrero, podsekretarzem do spraw relacji Stolicy Apostolskiej z państwami.
W czasie serdecznych rozmów, czytamy w wydanym w Watykanie komunikacie, wyrażono zadowolenie z dobrych stosunków istniejących między Stolicą Apostolską a Beninem. Wspomniano zwłaszcza ubiegłoroczną podróż Ojca Świętego do tego afrykańskiego kraju oraz pozytywny wkład Kościoła w rozwój tamtejszego społeczeństwa. Omówiono też różne wyzwania regionalne kontynentu. Prezydent Beninu śledzi je ze szczególną uwagą, będąc obecnie przewodniczącym Unii Afrykańskiej, przypomina watykański komunikat.
Trwa wizyta ad limina francuskiego episkopatu. Papież przyjął dziś 11 hierarchów z Francji Zachodniej. Byli wśród nich m.in. arcybiskupi Besançon i Strasburga.
W Watykanie rozpoczął się Światowy Kongres Duszpasterstwa Ludzi Morza, zorganizowany przez Papieską Radę do Spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących. Świat ludzi morza jest bardzo podatny na ewangelizację, podkreślił na otwarcie obrad przewodniczący dykasterii kardynał Antonio Maria Velio.
60% wszystkich marynarzy na świecie to chrześcijanie. Nierzadko pracują w bardzo ciężkich warunkach. 64% z nich w ogóle nie schodzi na ląd. Dlatego z wielką wdzięcznością korzystają oni ze struktur duszpasterskich, które Kościół prowadzi dla nich w niektórych portach. Jest to dla nich prawdziwa latarnia morska, powiedział kardynał Velio, dziękując za codzienną służbę kapelanów i wolontariuszy.
Tematem Watykańskiego Kongresu Duszpasterstwa Ludzi Morza jest nowa ewangelizacja. Uczestniczy w nim ponad 400 osób z 70 krajów. W piątek zostaną oni przyjęci przez papieża. Przy tej okazji Benedykt XVI poświęci nowy obraz patronki ludzi morza. Wizerunek Maryi Gwiazdy Morza namalował tajwański malarz Chin Shin, dlatego Maryja ma rysy azjatyckie.
Na świecie brakuje 2 milionów księży, wynika z szacunkowych obliczeń przeprowadzonych przez tygodnik włoskich sarcjanów Settimana. Od dawna mówi się o kryzysie powołań, dziś w pełni doświadczamy jego konsekwencji, czytamy w tygodniku.
Zamykane są parafie, kościół wyzbywa się świątyń i plebanii, bogacą się handlarze nieruchomościami i sekty. Pierwsi przejmują budynki, drudzy wiernych. Jak wynika z obliczeń księdza Lorenzo Carraro, który podjął się szczegółowej analizy problemu, w skali całego świata na skutek braku kapłanów do sekt przeszło w ostatnich latach od 200 do 300 milionów katolików. Księży brakuje nie tylko w świecie zachodnim, gdzie kryzys powołań jest najgłębszy, ale również w tych kościołach, gdzie powołań przybywa, jak na przykład w Afryce czy Azji. Pomimo powołaniowego boomu kapłanów wciąż jest za mało, by sprostać potrzebom. Na Filipinach na przykład są regiony, gdzie na jednego kapłana przypada 150 tysięcy wiernych. To w takich warunkach, gdy brak rzeczywistej opieki duszpasterskiej, najlepiej rozwijają się sekty i nowe wspólnoty protestanckie. Widać to również w tych krajach, gdzie chrześcijan przybywa, na przykład w Chinach. Przedstawiając raport o powołaniowej katastrofie współczesnego kościoła, tygodnik włoskich sercanów przypomina, że nie istnieje żadne proste rozwiązanie tego problemu. Kiedy brakuje 2 milionów kapłanów, nie pomoże ani zniesienie celibatu, ani nawet wyświęcanie kobiet.
Choć po Soborze Watykańskim II Kościół katolicki we Francji stracił wielu wiernych, nie zszedł jednak do katakumb, wciąż jest ceniony za walkę z ubóstwem i krzewienie braterstwa między ludźmi. Takie wnioski wyciąga katolicki dziennik La Croix ze stawienia wyników badań opinii francuskiego społeczeństwa o Kościele, które przeprowadzono tuż przed rozpoczęciem Soboru i dziś, 50 lat później. W 1962 roku Francja była krajem zdecydowanie katolickim, przypomina La Croix. Co trzeci Francuz w każdą niedzielę chodził do kościoła. Dziś praktykujących w szerokim tego słowa znaczeniu jest zaledwie 6% mieszkańców Francji. Natomiast grono tych, którzy do kościoła nie chodzą nigdy, zwiększyło się z 32 do 66%. Nominalnie obecność katolików we Francji skurczyła się tylko o 10%, z 90 do 80. Jednakże statystyki pogarszają się wraz z wiekiem. Wśród młodych poniżej 35 roku życia ochrzczeni w kościele katolickim stanowią już tylko 2/3 społeczeństwa. Co więcej, co czwarty z katolików deklaruje, że nie ochrzcił bądź nie ochrzci swych dzieci. Przed 50 laty deklarowało to jedynie 4% katolików.
Polski biuletyn z Watykanu.
Codzienne wiadomości rozsyłane pocztą elektroniczną.
Szczegóły na stronie www.radiowatikana.org.
Francuzi masowo protestowali w miniony weekend przeciwko planom wprowadzenia tzw. małżeństw homoseksualnych. W samym Paryżu w manifestacjach wzięło udział ponad 200 tysięcy osób, podali organizatorzy. Największe oburzenie budzi wola przyznania homoseksualistom i lesbijkom prawa do adopcji. Dlatego też wielotysięczne manifestacje, które przeszły ulicami francuskich miast, akcentowały przede wszystkim prawo dziecka do ojca i matki. W Watykanie tymczasem przebywają francuscy biskupi, którzy przybyli tu z wizytą ad limina. Jak powiedział Radiu Watykańskiemu jeden z nich, biskup Vincent Jordi, episkopat od dawna zajmuje się tą sprawą. Już podczas kampanii wyborczej zwracał uwagę na kłamstwo, jakie zawarte było w sloganie „Małżeństwo dla wszystkich”.
Il y a là quelque chose qui n'est pas juste quand on dit mariage pour tous, ça n'est pas vrai. Un père pourra pas épouser sa fille, un oncle.
Mówi się małżeństwo dla wszystkich, ale wcale tak nie jest. Ojciec nie będzie mógł poślubić córki, wujek nie będzie mógł się ożenić siostrzenicą, a zatem to nie będzie małżeństwo dla wszystkich. Chce się jedynie zmienić naturę małżeństwa, by dać do niego dostęp znikomej mniejszości Francuzów. Nie można się więc dziwić, że ludzie reagują, przypominając, że małżeństwo w tej formie istnieje od tysiącleci i stanowi o stabilności społeczeństwa. Nie można tego zmienić tylko dlatego, że 2 czy 3% społeczeństwa domaga się dodatkowych praw. Biskupi zrobili swoje, jasno wyjaśnili, dlaczego nie zgadzają się z tym projektem. Ale Kościół to nie tylko biskupi. Kościół to ogół ochrzczonych. Trzeba by to oni obudzili społeczeństwo. Trzeba podjąć w tym celu różne inicjatywy, na które pozwala nam demokracja i prawo. A zatem manifestować, pisać do polityków, odzywać się w mediach. Musi zabrzmieć katolicki głos. Myślę, że pod tym względem następuje już pewien przełom we współczesnej historii Kościoła katolickiego we Francji.
Biskup Vincent Jordi zwraca uwagę, że episkopat świadomie unika retoryki religijnej w dyskusji o związkach homoseksualnych. Chodzi nam bowiem o obudzenie całego społeczeństwa, a nie jedynie wiernych naszego kościoła, podkreśla ordynariusz diecezji Saint-Claude.
Si vous regardez attentivement l'ensemble des prises de parole des évêques de France,
jeśli przyjrzymy się uważnie wszystkiemu, co powiedzieli w tej sprawie biskupi, zobaczymy, że w 90% odwołujemy się do zdrowego rozsądku. Zmienia się definicję małżeństwa, aby zaspokoić 2% społeczeństwa, a jednocześnie otwiera się drogę do niedopuszczalnych dyskryminacji. Bo w jaki sposób będzie podejmowana decyzja o tym, komu przyznać dziecko do adopcji? Parze mężczyzn, kobiet czy mężczyźnie i kobiecie? Kto będzie o tym decydował? Komputer? Ruletka? A jak na to będą reagować dzieci, kiedy w wieku 12 czy 13 lat dowiedzą się, że ktoś wybrał dla nich taki, a nie inny rodzaj związku? Spróbujmy sobie wyobrazić problemy, na jakie się narażamy. Nie mówiąc już o problemach psychologicznych, na które zwraca uwagę wielu psychiatrów dziecięcych. A zatem trzeba być bardzo ostrożnym.
Choć zmagania o uszanowanie małżeństwa i prawa dzieci mają charakter ponadwyznaniowy, Kościół odegrał w nich bardzo istotną rolę, zainicjował debatę na ten temat i szybko znalazł innych sojuszników, mówi biskup Jordi.
Szczególnie znaczący wydaje mi się fakt, że Kościół jest dziś chyba ostatnią instytucją na Zachodzie, która broni zdrowego rozsądku. I to nie jest przypadek, że mamy tak wielu sojuszników w tej debacie. Przede wszystkim inne religie, Żydów i muzułmanów, ale też i inne instytucje. Na przykład Fundusz Wspierania Rodzin, który wyraził swą negatywną opinię na temat małżeństwa dla wszystkich. Podobnie Stowarzyszenie Osób Zaadoptowanych we Francji. A zatem nie jest to front wyłącznie religijny czy biblijny, choć oczywiście inspiracja biblijna dodatkowo skłania nas do działania. Jednakże w naszej debacie liczy się przede wszystkim zdrowy rozsądek. Kartezjusz mówił, że zdrowy rozsądek jest najbardziej rozpowszechniony, ale trzeba umieć go używać. Tak zaczyna się jego rozprawa o metodzie. Myślę, że wielu osobom przydałaby się ponowna lektura tego tekstu.
Mówił biskup Vincent Jordi, ordynariusz diecezji Saint-Claude. Jan XXIII był człowiekiem głęboko pobożnym, ale jego optymizm względem świata okazał się bezpodstawny. W konsekwencji Kościół włączył się poprzez sobór w nurt wielkich przemian, który objął cały zachodni świat, kulturową rewolucję. Uważa niemiecki filozof Robert Spemann, przyjaciel papieża. Na zaproszenie Benedykta XVI uczestniczył on w obchodach 50. rocznicy Soboru Watykańskiego II. W rozmowie z dziennikiem Die Welt Spemann przyznał, że w rzeczywistości nie było czego świętować. Sobór zainicjował epokę upadku, nie ma z czego się cieszyć. Wystarczy przypomnieć, że w czasie samych jego obrad tysiące księży porzuciło swą kapłańską posługę, powiedział niemiecki filozof. Przypomniał on, że zgodnie z wolą Jana XXIII sobór miał wprowadzić aggiornamento. Wielu to jednak zrozumiało jako dostosowanie się Kościoła do świata. Błędnie, mówi Spemann, aggiornamento miało oznaczać uobecnienie antagonizmu Kościoła i świata, który zawsze istniał i zawsze musi istnieć, a to coś całkiem innego niż przystosowanie. Robert Spemann zaznacza, że chrześcijaństwo postrzega przyszłość tak samo jak Nowy Testament. Zdaje sobie sprawę, że ludzkość opowie się za antychrystem. O tym ostatnim na soborze się jednak nie mówiło. Wszystko, co wskazywało na sprzeciw czy konflikt, zostało usunięte. W ten sposób katolicy zapomnieli, że ich podstawową kondycją jest walka. Duchowa oczywiście, ale walka. Dziś natomiast nawet przykazanie miłości nieprzyjaciół straciło swój sens, bo tak zwany postępowy katolik nie ma nieprzyjaciół, no może z wyjątkiem tradycjonalistów, żartuje Spemann. Niemiecki filozof wskazuje też na szereg postaw, którymi posoborowy kościół sprzeniewierzył się samemu soborowi. Na przykład zaczęto twierdzić, że na soborze niemal nie zniesiono celibatu. Tymczasem w rzeczywistości żaden inny sobór tak zdecydowanie nie bronił celibatu jak Vaticanum Secundum. Inny przykład to antykoncepcja. Sobór stwierdza, że nauczanie Kościoła w tej dziedzinie jest dla katolików wiążące. Tymczasem niemieccy biskupi w tak zwanej deklaracji kenningsztańskiej oświadczyli coś dokładnie przeciwnego, że nauczanie Kościoła w tej dziedzinie nie jest wiążące. Robert Spemann podkreśla, że posoborowe zamieszanie nadal trwa. Ludzie, którzy kwestionują zmartwychwstanie Chrystusa na przykład, wciąż jeszcze są profesorami katolickiej teologii czy księżmi, którzy na mszach mogą głosić kazania. Zdaniem niemieckiego filozofa Kościół musi powrócić do tego, co robił przez 2000 lat. Kościół musi się nawracać, a także odświeczczać. Do tego wzywa nas zresztą Benedykt XVI, przypomina w wywiadzie dla dziennika Die Welt Robert Spemann, niemiecki filozof i przyjaciel papieża.
Komentarz europejski Radia Watykańskiego.
mikrofonem Pietro Coco, asystent dyrektora programowego.
La crisi evidentemente non è più solo economica.
Kryzys, co jest oczywiste, nie dotyka tylko sfery ekonomicznej. Ma on także wpływ na podejmowane działania społeczne czy etykę relacji jednostek i zbiorowości. Jest to kryzys, który kwestionuje sposób zarządzania światem pracy, polityką i sferą społeczną, kościołami i wspólnotami religijnymi. Jego konsekwencje są nie do przewidzenia. Od wszystkich w równej mierze wymaga wzięcia odpowiedzialności, co można by opisać w trzech słowach – umiarkowanie, sprawiedliwość, miłość. Coraz bardziej oczywistym jest fakt, że tak postawy indywidualne, jak i zbiorowe wpływają na podejmowane decyzje polityczne, ekonomiczne i administracyjne. Stąd też ogromną rolę odgrywa dzisiaj sposób wykorzystania środków społecznego przekazu dla kształtowania tych postaw. Umiarkowanie wzywa do szacunku dla godności osoby, jak i uczciwości w wykorzystaniu przez nią zasobów materialnych. Domaga się ich użycia dla dobra wszystkich, a nie tylko dla własnej korzyści. Jeśli spojrzymy na liczby, dane są niezwykle wymowne. Szacuje się, że w Europie żyje w ubóstwie 80 milionów ludzi, co stanowi więcej niż 16% populacji Unii Europejskiej. Większą część stanowią kobiety, a około 20 milionów to dzieci. Konieczna jest także refleksja na temat sprawiedliwości, która nakazuje, by dać drugiemu to, co jest jego, co mu się należy, dlatego że istnieje i działa, jak napisał Benedykt XVI w encyklice Caritas in Veritate o integralnym rozwoju ludzkim. Bezrobocie, coraz większe wśród młodych, imigrantów i robotników niewykwalifikowanych, nie jest bowiem tylko problemem natury ekonomicznej. Pozbawia tych ludzi ich miejsca w społeczeństwie, upokarza ich możliwy wkład w rozwój poszczególnych krajów, uniemożliwia im budowanie przyszłości własnej i ich rodzin. W tej sytuacji zablokowania, jak napisali włoscy biskupi, istnieje ryzyko nasilenia gniewu uczciwych, czemu towarzyszy wołanie wykluczonych, tych, którzy czują się postawieni poza społeczeństwem, bez prawa głosu, niewysłuchani przez nikogo. Unia Europejska stworzyła plan działań przeciwko ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, który jest wpisany w europejskie ramy na rzecz spójności społecznej i terytorialnej. Ponieważ chodzi o mężczyzn i kobiety, warto dodać, że to miłość może być uznana w tym obszarze za fundamentalny czynnik w budowaniu relacji międzyludzkich, także w sferze publicznej. Może ona umacniać nadzieję i obejmować sobą wszystkich. Jak przypomina Benedykt XVI, miasto człowieka buduje się nie tylko przez określone prawa i obowiązki, ale przede wszystkim przez relacje bezinteresowności, miłosierdzia i komunii. Sam rozwój człowieka zależy przede wszystkim od uznania przez niego istnienia jednej rodziny ludzkiej, w której wszyscy współdziałają w duchu prawdziwej komunii i gdzie nie żyje się tylko jeden obok drugiego.
Che non vivono semplicemente l'uno accanto all'altro.
Wysłuchaliśmy komentarza Europejskiego Radia Watykańskiego. Mówił Pietro Coco, asystent dyrektora programowego. A w naszym programie to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.